Szczęść Boże! Witam na trzecim spotkaniu dotyczącym rachunku sumienia. Inspiracją do dzisiejszego tematu była taka częsta sytuacja duszpasterska, kiedy ktoś mówi albo, że zawsze spowiada się z tego samego i nie potrafi zobaczyć nowych grzechów, albo kiedy ktoś wprost mówi, ja nie mam grzechów, ja nie mam z czego się spowiadać, ja nie wiem z czego się spowiadać. I możemy wyróżnić takie trzy przyczyny takiej sytuacji. Tym przyczynom po kolei się zajmiemy. Zastanowimy się, co z tym robić, czy w ogóle coś z tym robić. Pierwsza jest wtedy, kiedy popełniamy grzechy. Kiedy w naszym życiu jest obecne zło, ale tego zła nie potrafimy dostrzec. Nie potrafimy zauważyć grzechów, które popełniamy. Druga wtedy, kiedy rzeczywiście tych grzechów jest coraz mniej. Kiedy coraz mniej grzeszymy. Te grzechy są coraz, powiedzmy, coraz lżejsze. Co wtedy? I trzecia, kiedy nie mamy możliwości grzeszenia. To dotyczy głównie osób samotnych, osób obłożnie chorych, kiedy, można tak powiedzieć, została im odebrana możliwość grzeszenia. I co wtedy? Co w takiej sytuacji? Czy jak robić rachunek sumienia? Czy w ogóle się spowiadać? I zacznijmy od takiego stwierdzenia, prawdziwego stwierdzenia, że prawdą jest, że sami z siebie nie potrafimy zobaczyć grzechów. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie odkryć całości naszej grzeszności, wszystkich grzechów, które popełniamy. Potrzebujemy tutaj Bożej pomocy. Grzech to rzeczywistość duchowa, dlatego potrzebujemy kontaktu z Panem Bogiem, potrzebujemy Ducha Świętego, który jest takim światłem Bożym, Ducha Świętego, który nam rozświetla, pokazuje nam te przestrzenie naszego życia, w których jest grzech. I sam Jezus w Ewangelii Świętego Jana, 16 rozdział, 8 werset powiedział, gdy Duch Święty się pojawi, On udowodni światu grzech. Czy w Biblii Tysiąclecia mamy to przetłumaczone, Duch Święty przekona świat o grzechu. Nawet Jezus miał tego świadomość, że potrzebujemy łaski Ducha Świętego, żeby nasze grzechy widzieć. Co Słowo Boże jeszcze mówi o grzechu? W liście do Rzymian czytamy, w trzecim rozdziale Święty Paweł tak nam mówi, tak pisze. 10 werset. Jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma rozumnego, nie ma takiego, kto by szukał Boga. Wszyscy zbłądzili. Wszyscy okazali się przewrotni. Nie ma ani jednego takiego, który by postępował godziwie. I dalej, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Z kolei w pierwszym liście świętego Jana mamy powiedziane jeszcze dobitniej, to jest pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, werset, jedne z pierwszych wersetów, gdzie jest powiedziane, ósmy werset dokładnie. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy, nie ma w nas prawdy. A jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści je nam. Jeżeli zaś mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Boga kłamcą. Prawda o każdym z nas jest taka, że popełniamy grzechy, czy ogólnie mówiąc, jesteśmy grzesznikami. Od tej prawdy nie uciekniemy. Jeżeli ktoś mówi, nie jestem grzesznikiem, to tak jak mówi Słowo Boże, czyni Boga kłamcą. Co to znaczy być grzesznikiem? To nie to samo, co popełniać poszczególne grzechy, bo są takie sytuacje, na przykład tuż po odejściu od konfesjonału, kiedy rzeczywiście możemy powiedzieć, grzechu w tym momencie nie mam. Moja dusza jest w pełni czysta, powiedzieć wolna od grzechu, ale dalej pozostaje grzesznikiem. Co to znaczy? To znaczy, że żeby dostać się do Boga, potrzebuję pośrednika, potrzebuję Jezusa. Jezus jest mi niezbędny do tego, żebym mógł zostać zbawiony, żebym mógł nawiązać kontakt z Bogiem, żebym mógł też dostać się do tego, co nazywamy niebem. Potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy Zbawiciela, nie tylko ze względu na konkretne grzechy, z którymi przychodzimy, ale na naszą ogólną kondycję. To, że jako człowiek jestem grzeszny, jestem oddzielony od Boga, potrzebuję kogoś, kto mnie do Boga w swoim miłosierdziu, w swojej łaskawości przyprowadzi, kto mnie zbawi. Jeżeli ktoś mówi, ja nie potrzebuję się spowiadać, ja nie potrzebuję sakramentu pokuty, to tak jakby mówił, ja nie potrzebuję Jezusa. To znaczy, tak jakby ktoś mówił, ja sam siebie zbawię, ja sam się dostanę do nieba. I są rzeczywiście takie sytuacje, kiedy ktoś mówi na przykład: wystarczą moje modlitwy. Ja się dużo modlę, bardzo dużo się modlę, czytam pobożne książki, słucham pobożnych pieśni, więc nie muszę się spowiadać, bo i tak grzechów nie widzę. To nie wystarczy do zbawienia. Ktoś inny powie: ja jestem dobrym człowiekiem, ja się mało modlę, ale ogólnie jestem dobry, czynię dużo dzieł miłosierdzia, więc nie potrzebuję spowiedzi, bo grzechów nie widzę. To też nie jest prawda. Prawda jest taka, że każdy z nas, niezależnie od tego, jak dobrym byłby człowiekiem, jak bardzo byłby pobożny, jak bardzo głęboką miałby wiarę, i tak pozostaje grzesznikiem, i tak pozostaje w dramatycznej sytuacji po grzechu, z powodu grzeszności, i tą sytuacją jest oderwanie od Boga, i potrzebuje Jezusa, potrzebuje Zbawiciela, który mnie do Ojca przyprowadzi, wprowadzi, który mnie zbawi z mojej grzeszności. Więc pierwsza rzecz to jest przyznać się do stanu grzeszności. Na początku każdej mszy świętej słyszymy: nie przypomnijmy sobie wszystkie grzechy, ale słyszymy: uznajmy przed Bogiem naszą grzeszność. Przyznajmy się do tego, że potrzebujemy Jego łaski, Jego miłosierdzia. Pierwsza rzecz, zobaczyć, że potrzebuję Jezusa. Idę do spowiedzi nie tylko po to, żeby oczyścić się z poszczególnych grzechów, żeby poczuć się lepiej, żeby oczyścić swoje sumienie, ale idę do spowiedzi, bo potrzebuję Zbawiciela, który tam na mnie czeka. Idę z tym do Jezusa. I przejdźmy teraz już do konkretów. Dlaczego tak trudno nam często zobaczyć grzech? Króciutko sobie każdy punkt omówimy. Wiadomo, że nie wszystko będzie dotyczyło każdego, ale jeżeli ktoś w którymś z tych punktów się odnajdzie, to warto się nad tym zatrzymać, na osobistej modlitwie do tego wrócić, może na kierownictwie duchowym też z kimś jeszcze to przedyskutować, żeby poszukać skąd to jakby ta przeszkoda się bierze. Po pierwsze, bywa, że nie widzimy grzechów, bo się Boga boimy. Nawet podświadomie. Boimy się zobaczyć, boimy się nazwać grzech. Jeżeli całe życie byliśmy tak wychowywani, że o grzechach, o złych, o słabościach się nie mówi, byliśmy przez całe życie uczeni tak zwanego zamiatania problemów pod dywan, zostaliśmy nauczeni tego, że jeżeli się do czegoś nie przyznamy, to unikniemy kary, jeżeli nikt się nie dowie, to jest po problemie, to w sposób podświadomy przerzucamy to na Pana Boga. W sposób podświadomy wydaje nam się, że jeżeli Bogu o czymś nie powiem, jeżeli sam też będę jakby przed sobą udawał, że tego problemu nie ma, to nie było tematu, tak? To, co zrobił Adam, kiedy zgrzeszył, ukrył się przed Bogiem, próbował się przed Nim schować, przestraszył się Go. A prawda o tym, co się dzieje między nami a Bogiem, jest inna niż to nasze ludzkie doświadczenie. To znaczy, żeby uniknąć kary za grzech, jeżeli możemy tak powiedzieć, tak w cudzysłowie mówiąc, jeżeli chcemy uniknąć gniewu Bożego, to musimy przyjść z tym do Jezusa i to nazwać. Jeżeli będę udawał, że grzechu nie mam, to wtedy spotka mnie za ten grzech kara, jeżeli możemy użyć tego słowa. To wtedy poniosę konsekwencje. A jeżeli przyjdę z tym do Jezusa, do mojego Zbawiciela, do tego, który swoją śmiercią już to odkupił, który już cierpiał za ten grzech, to tak jak święty Jan powiedział, to wtedy te grzechy będą nam odpuszczone. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg wierny i sprawiedliwy nam je odpuści i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeżeli ktoś czuje lęk przed Bogiem, to warto, tak jak powiedziałem, głębiej się temu przyjrzeć na osobistej modlitwie. Jest piękny psalm 139, który mówi: Boże, Ty mnie przenikasz, Ty mnie znasz, Ty wiesz o mnie wszystko, znasz każdą moją myśl, widzisz każdy mój czyn. Gdybym miał skrzydła, poleciał gdzieś na drugi koniec świata, to i tak tam dosięgnie mnie Twoja ręka. Jest to psalm przepełniony ufnością, przepełniony doświadczeniem Boga, który mnie widzi, ale to, że On mnie widzi, to mi służy. To, że Bóg poznaje prawdę o mnie, tak naprawdę to służy mojemu uwolnieniu, mojej wolności, mojemu szczęściu. Więc można też tym psalmem się pomodlić. Zanim przejdziemy do konkretnych metod rachunku sumienia jeszcze, kilka takich, powiedzmy, powodów, dla których nie widzimy grzechów czy przyczyn. Bywa, że koncentrujemy się na jednym grzechu. Że ktoś popełnia na przykład grzech przeciwko szóstemu przykazaniu, jakiś grzech związany z nieczystością i są to grzechy, które tak bardzo obciążają emocjonalnie, które nazywamy nieczystość, powodują, że czujemy się nieczyści, że czujemy, że jeżeli ten grzech wyznamy, to już będziemy czyści. Tak jakby to jest grzech, który przesłania wszystkie inne. Tak samo może być, jeżeli ktoś jest mocno na przykład nerwowy, wybuchowy i krzywdzi tych, których kocha, widzi, że oni przez niego płaczą, to też mocno czuje się winny. Chodzi o te grzechy, które powodują w nas silne emocje, silne poczucie winy, których bardzo chcielibyśmy się pozbyć i wtedy bywa, że skupiamy się na tym tak bardzo, że nie widzimy nic dookoła. Też bardzo szatanowi na tym zależy, żeby posługując się takim jednym czy drugim grzechem, odwrócić naszą uwagę od wszystkiego innego. Tak na marginesie a propos szóstego przykazania, ojciec Józef Augustyn mówił, to jest szóste przykazanie, czyli szósty problem. Jeżeli ktoś ma problem z nieczystością, to powinien przyjrzeć się pięciu wcześniejszym przykazaniom, relacji z Bogiem Ojcem, temu jak odpoczywa, jak świętuje Dzień Święty, relacjom rodzinnym i dopiero wtedy zająć się tym. To tylko przykład, który pokazuje, że nie powinniśmy w czasie spowiedzi skupiać się tylko na jednym. Tydzień temu mówiliśmy o rachunku sumienia, o pracy szczegółowej, o dzienniczku uczuć i to jest okazja do tego, żeby konkretnie przyjrzeć się jednej słabości. To jest też sposób na to, jak być może sobie z nią poradzić, poszukać jej przyczyny. Ale kiedy robimy już rachunek sumienia przed spowiedzią, kiedy idziemy z naszymi grzechami do spowiedzi, ważne, żebyśmy widzieli siebie szerzej. Zobaczyć ten grzech, ok, on jest, odłożyć na bok, najlepiej poza zasięgiem swojego wzroku i zobaczyć, co jeszcze. Co jeszcze dzieje się w moim życiu? Ten grzech wyznać, ale później nawet na spowiedzi, w rozmowie z kierownikiem duchowym, ze spowiednikiem, zająć się też innymi rzeczami. Inna sytuacja, odwrotna, jest taka, kiedy mamy problem z tym, żeby zobaczyć jakiś jeden konkretny, ciężki grzech, a skupiamy się na wielu innych drobiazgach. Kiedy jesteśmy tacy bardzo skrupulatni, nieraz to wiąże się też z taką pobożnością, ale związaną z takim wypełnianiem prawa. Poczucie, muszę być w porządku, muszę być poprawny wobec Pana Boga. I ktoś się spowiada głównie z tego, że trochę się spóźnił na mszę, że ma rozproszenia na modlitwie, że zjadł trochę mięsa w piątek. Taką właśnie, można powiedzieć, niepoprawnością wobec Pana Boga. A nie widzi na przykład tego, że nie potrafi pokochać współmałżonka. A w ten sposób ucieka od prawdy, że nie potrafi wybaczyć może sobie jakiegoś grzechu z przeszłości, którego jeszcze nie wyznał. Na przykład aborcji, która miała miejsce kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Więc bywa też i tak, że skupiamy się na drobiazgach, tak jak Jezus mówi, przecedzacie komary, ale połykacie wielbłąda. Inna sytuacja, i to dotycząca, praktyka przynajmniej pokazuje, że dotycząca głównie mężczyzn, może w ogóle trzeba było od tego zacząć, to jest to, że po prostu nam się nie chce. Lenistwo, wygoda. Taki jestem, tak mi z tym dobrze. Pozbyłem się najcięższych grzechów, więc nie muszę. Więc po co się rozdrabniać? Po co drążyć? Warto. Warto się rozdrabniać, warto drążyć, warto szukać grzechu, ponieważ, tak jak ktoś powiedział, orzeł, jeżeli jest przywiązany do skały, to nieważne, czy to będzie gruby łańcuch, czy to będzie 10 grubych łańcuchów, czy to będzie cieniutka żyłka, i tak nie poleci. Warto szukać i eliminować grzech ze swojego życia. I teraz metoda. Jak metoda, która może pomóc nam w rachunku sumienia. Metoda inna niż ta tradycyjna, kiedy bierzemy książeczkę, listę grzechów i te grzechy po prostu czytamy i się zastanawiamy, czy popełniliśmy, czy nie. Jak najbardziej to jest dobry sposób, ale kilka innych metod. Jedna, można powiedzieć, taka też moja ulubiona, chociaż trudna, wymagająca dużo pokory i też takiej gotowości na to, żeby spojrzeć trudnej prawdzie w oczy, to jest to, żeby się zastanowić na rachunku sumienia, na co inni zwracają mi uwagę, w czym inni mnie krytykują, co innym nie podoba się we mnie, o co, tak jak mówimy, czepiają się, ktoś ciągle się mnie czepia. ponieważ bardzo często jest w tym przynajmniej ziarenko prawdy. Czasem większe ziarnko, czasami malutkie, ale często coś w tym jest. Nie chodzi o to, żeby przyjmować to bezkrytycznie i twierdzić, skoro inni mówią mi, że taki jestem, to znaczy, że taki jestem, bo może tak wcale nie być, ale żeby podjąć nad tym refleksję, zastanowić się. Bo drugi człowiek, to co on mi mówi, to jak on reaguje na mnie, na moją osobę, bardzo dużo może mi powiedzieć o mnie. Jak ktoś ma w rodzinie nastolatki, nastolatków, to jest to naprawdę skarbiec informacji do rachunku sumienia, informacji zwrotnych. Nieraz oczywiście wyolbrzymionych przez emocje, przez nagromadzenie trudnych sytuacji z jakiegoś tam dłuższego czasu. Ale warto w tym skarbcu poszukać ziarnka prawdy. Trudnej prawdy o mnie, którą mogę zmienić. Drugi sposób to jest przyjrzenie się z kolei temu, co ja krytykuję w innych ludziach. Co mi się nie podoba? Na jakie zachowanie, czyje zachowanie nie mogę patrzeć? I tu znowu przyjrzeć się, co to mówi o mnie. Być może korzystając z metod, o których mówiliśmy tydzień temu, z dzienniczka uczuć, takiego szczegółowego rachunku sumienia, przyglądania się emocjom, to, co myślę na czyjś temat, co krytykuję, kogo obmawiam, na jaki temat plotkuję, oprócz tego, że grzechem jest samoplotkowanie, krytykowanie, z czego się spowiadamy, to warto się zastanowić, dlaczego ja to robię. Bo tutaj może się okazać, że dużo zła, dużo grzechów gdzieś wewnątrz w nas się dzieje. Jeszcze inny sposób rachunku sumienia. Możemy się posłużyć tymi czterema kategoriami grzechów, które wymieniamy w akcie pokutnym na początku Eucharystii. Zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. I odnieść każdą z tych kategorii do Boga, do siebie i do drugiego człowieka. Ponieważ na grzechy uczynkowe zwykle zwracamy uwagę. Zrobiłem to, to i to. Nasze słowa też jeszcze, nie co powiedzieliśmy, gdzieś łatwo nam zobaczyć, ale myśli. Te poprzednie katechezy o rachunku sumienia dużo mówiliśmy właśnie na temat tego, co dzieje się w nas, w naszych myślach, w naszej głowie, ile tam jest zła. Możemy robić dobre rzeczy, jednocześnie grzesząc myślą. Co więcej, grzech myślą może spowodować, czy nasze niewłaściwe intencje, że dobre uczynki, można tak powiedzieć, w oczach Bożych tracą wartość. Tracą tą wartość zasługującą, jeżeli możemy użyć jakby takiego właśnie określenia. Zatruwają. Moje złe myśli zatruwają dobro, które robię. Więc grzechy myśli, no i grzechy zaniedbania. Kategoria, którą często totalnie pomijamy. Czyli coś, co powinienem zrobić, a czego nie robię. Moje obowiązki stanu, bycia mężem, ojcem, matką, siostrą, córką i tak dalej. Zaniedbanie miłości, zaniedbanie przebaczenia, zaniedbanie służby. Robienie dobra, ale takie byle jakie. Grzechy zaniedbania. I ostatni sposób to jest przyglądanie się Jezusowi. Porównywanie, to jest akurat zdrowe porównywanie siebie do Jezusa. Na zasadzie pytania, co Jezus by zrobił? Czy Jezus by postąpił tak jak ja? Czy Jezus użyłby takich słów, jakich ja użyłem? Czy w takiej sytuacji Jezus też by tak zareagował? Czy Jezus też by to zrobił? Czy Jezus tego też by nie zrobił? Zaniechałby działania? Czy Jezus pozwoliłby na to, żeby ktoś w taki sposób krzywdził moich bliskich? Czy jednak stanąłby w obronie? Co zrobiłby Jezus w tej sytuacji? I przejdźmy teraz do drugiej części, czyli do tych osób, które rzeczywiście grzechów popełniają coraz mniej. Które po takim rzetelnym rachunku sumienia, uczciwym przyglądaniu się sobie, po też takim wypracowaniu w sobie postawy takiej dosyć samokrytycznej też, takiej otwartości na to, żeby widzieć w sobie przestrzenie grzechu. Być może po rozmowie z kierownikiem duchowym tak widzą, że no rzeczywiście ciężko coś znaleźć, coś więcej. Nie chodzi w spowiedzi i w rachunku sumienia o to, żeby szukać grzechów na siłę. Spowiedź nie jest lepsza wtedy, kiedy powiemy więcej. To na początku trzeba zaznaczyć. No, w rachunku sumienia nie chodzi o to, jeszcze raz to podkreślę, żeby na siłę szukać w sobie problemu. Jeżeli ktoś się spowiada w taki sposób, na przykład, że mówi, bo powiedział dwa grzechy i później przypominając sobie, co kiedyś było, mówi, no może jeszcze kogoś obmówiłem, może jeszcze się spóźniłem na mszę, może jakieś przekleństwo powiedziałem. Tak się nie spowiadajmy. Nie spowiadamy się z tego, co mogliśmy zrobić, co być może zrobiliśmy. Spowiadamy się z faktów, nazywamy fakty. Moje życie od ostatniej spowiedzi wyglądało tak, tak i tak. Od ostatniej spowiedzi jestem w stanie zobaczyć w sobie tylko ten, ten i ten grzech. Kropka. Nie snujemy takich domysłów, nie koloryzujemy po to, żeby ta spowiedź była bardziej barwna. Ksiądz nas nie skrytykuje, nie oceni za to, że mamy mało grzechów. Ewentualnie, być może swoim słowem, swoją uwagą pomoże nam coś zobaczyć. Być może zwróci naszą uwagę na coś, czego nie widzimy. Tak może być. Ale nie szukamy grzechów na siłę. Ale, no i to, co już powiedziałem na samym początku. Unikajmy takiego argumentu, że mam mało grzechów, więc nie muszę się spowiadać. Wystarczy, że raz w roku się wyspowiadam, bo w sumie to grzechów ciężkich nie popełniam. Nie ukradłem, nie zabiłem, nie cudzołożyłem, więc nie muszę się spowiadać. Nie, warto się spowiadać nawet z tych takich małych, drobnych rzeczy. I uwaga, może być tak, że przecież o tym już mówiłem, tak? Mieliśmy jakiś grzech, popełnialiśmy grzech ciężki, przestaliśmy go popełniać, zaczęliśmy co niedzielę chodzić do kościoła, ktoś, nie wiem, wstąpił w związek małżeński, więc już nie ma problemów z grzechami przeciwko czystości. I jakieś tam jeszcze inne grzechy ciężkie, udało się komuś, nie wiem, rzucić palenie i generalnie grzechów ciężkich nie popełnia. To nie znaczy, żeby na tym się zatrzymać, tylko żeby zacząć szukać dalej, szukać głębiej. Już nie robić rachunku sumienia, powiedzmy, tylko z dekalogu, skoro względem dekalogu jestem w porządku. Ale szukać takich właśnie drobnych rzeczy, które nieraz są nazywane przez ludzi pobożnych grzeszkami, co jest bardzo ryzykowne i bardzo niebezpieczne. Kiedy grzech nazywam grzeszkiem, kiedy twierdzę, nie popełniam strasznych grzechów, więc nie muszę się zajmować tymi drobiazgami. Chodzi o to, żebyśmy w pewien sposób, to może złe słowo, docenili wartość tych małych grzechów. Żebyśmy odczuli to, że te drobiazgi też mocno nam ciążą. Że nieraz te najmniejsze grzechy w życiu codziennym są najbardziej uciążliwe dla naszych bliskich. Co więcej, nieraz te najmniejsze grzechy są może nawet największą przeszkodą między nami a Bogiem. Szatan często posługuje się takimi właśnie drobiazgami. Więc warto drobiazgowo przyglądać się też w takich sytuacjach swojemu życiu. Co Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 48 werset. To też będzie dla nas wskazówka do pracy nad sobą. Ewangelia świętego Łukasza. Jezus mówi tak: komu wiele powierzono, od tego wiele wymagać się będzie. Komu wiele powierzono, od tego wiele wymagać się będzie. I im bliżej jestem Boga, im mniej popełniam grzechów ciężkich, można tak powiedzieć, tym bardziej wartości ciężaru, może tak, ciężaru nabierają te grzechy lekkie. Jeżeli ktoś w ogóle nie chodzi do kościoła, to, że się nie modli codziennie, może traktować w kategorii co najwyżej, powiedzmy, zaniedbania. Bo grzechem, nad którym ma pracować, jest to, żeby zacząć co niedzielę chodzić do kościoła. Ale jeżeli ktoś chodzi na mszę świętą codziennie i codziennie się modli i jednego dnia stwierdzi, a nie chce mi się, to się nie pomodlę, to już będzie miało, myślę, wagę grzechu, możemy tak powiedzieć. Będzie dużo więcej ważyło. Będzie dużo więcej szkody robiło dla niego, więcej takiego spustoszenia też w jego życiu duchowym. Więc można tak powiedzieć, myślę, waga grzechu zależy też od tego, na jakim etapie relacji z Panem Bogiem w tym momencie jesteśmy. Takim niebezpieczeństwem osób, które mało grzeszą, no powiedzmy, tak, jest też to, że to, o czym psalmiści nieraz gdzieś tak do Boga żalą się. Dlaczego tak jest, że grzesznikom się powodzi? Jeżeli mocno pracujemy nad sobą, wkładamy wysiłek w pracę nad sobą i widzimy, że ktoś inny żyje zupełnie bezrefleksyjnie, żyje w grzechu i powodzi mu się w pewnych przestrzeniach lepiej niż nam, to dużym zagrożeniem tutaj jest tu popadnięcie w zazdrość, takie rozżalenie, pretensje do Pana Boga. To są konkretne przestrzenie, w których pojawia się grzech w nas. Grzech związany właśnie z takim porównywaniem, ocenianiem, czy takim też no, poczuciem może troszeczkę takiego niedocenienia tej pracy, tego wkładu pracy, który wkładamy tak w relacje z Panem Bogiem, że Bóg tego nie docenia. Możemy tak się czuć. I tutaj też mogą się pojawić konkretne grzechy w naszej relacji z Bogiem. I też zapomniałem o tym powiedzieć przy tym, że kiedy jesteśmy bliżej Boga, to grzechy więcej ważą. Pamiętajmy też o kwestii zgorszenia. Jeżeli ktoś nie chodzi do kościoła i w piątek na imprezie zje mięso, to nikt na to nie zwróci uwagi. Ale jeżeli ktoś wie, że jesteśmy we wspólnocie i jesteśmy na jakiejś imprezie i mamy wybór ryba, mięso i będziemy to mięso jedli, bo nam bardziej smakuje, nie będzie to grzechem, jeżeli jest to gdzieś na wyjeździe poza domem. Formalnie nie. Ale to może kogoś zgorszyć. Święty Paweł powiedział, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Trzeba się zastanowić, czy my swoim zachowaniem właśnie kogoś nie gorszymy. Swoim żartem, jakimś słowem, tym, że pozwolimy sobie, no tutaj wszystko perfekcyjnie wypracowałem, więc tu w tym jednym momencie mogę sobie trochę odpuścić. To może kogoś bardzo zgorszyć, podważyć, też naszą wiarygodność pokazać, że jesteśmy jednak w jakiś sposób sztuczni, fałszywi, skoro raz jesteśmy tacy, a raz inni. Została nam jeszcze trzecia kategoria osób i o tej trzeciej powiem mniej więcej za tydzień. Będzie dograna jeszcze jedna katecheza, ponieważ dosyć długo nam dzisiaj tutaj zeszło i tak, a jest to temat bardzo ważny. Chodzi o te osoby, które żyją samotnie, które są chore, które, tak jak powiedziałem, nie mają możliwości popełniania grzechów. Jak tutaj sobie radzić? Jak robić rachunek sumienia? Na co zwracać uwagę? Czy się spowiadać, czy się nie spowiadać? O tym właśnie mniej więcej za tydzień postaram się jeszcze jakby dopowiedzieć. Zapraszam za tydzień też we czwartek na katechezę o rachunku sumienia, którą tutaj z tego cyklu będzie ona dotyczyła tego, jak odróżniać grzechy ciężkie od grzechów lekkich i będzie wygłoszona przez innego księdza, który już się na to wydarzenie przygotowuje, więc tym bardziej zapraszam. I co niedzielę, tak jak zawsze, znaczy co sobotę pojawia się komentarz do niedzielnej Ewangelii tutaj na kanale. Również wszystkich chętnych zapraszam, a przyjmijmy teraz dar Bożego błogosławieństwa na owocne przeżycie tych ostatnich dni Adwentu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże.